programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Andrzej Głowniak, kierownik klinicznego oddziału elektrokardiologii z pracownią elektrofizjologii i elektroterapii samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Nazwa długa i poważna, bo na to wszystko zasługuje i to wszystko, co państwo specjaliści robicie w klinice, temu właśnie będzie poświęcony dzisiejszy program. Panie profesorze, nie chcąc specjalnie wchodzić w działkę kardiochirurgów, ale chyba nie będę w błędzie, jeżeli w większości z nas, laików, kardiologia kojarzy się z otwartą klatką piersiową, kilometrami, proszę wybaczyć, rurek, sprzętu specjalistycznego, który do pacjenta jest podłączony. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej.
Tak, to się zmienia. Tak jak pan redaktor powiedział, ta otwarta klatka piersiowa to jest domeną kardiochirurgów. Natomiast faktycznie jest tak, że bardzo wiele zabiegów, które nie mogły jeszcze parę lat temu, czy paręnaście lat temu odbyć się bez tego otwierania klatki piersiowej, tych wszystkich przewodów, rurek, krążenia pozaustrojowego, tej całej otoczki bardzo ważnej. Te zabiegi udało się na tyle unowocześnić podejście do nich, poprawić technologię, że te zabiegi można otwierać w sposób dużo mniej, te zabiegi można wykonywać w sposób dużo mniej inwazyjny, bez otwierania klatki piersiowej. Chodzi przede wszystkim o tak zwane zabiegi strukturalne, więc zabiegi naprawcze zastawek serca, zamykanie ubytków w obrębie serca, zamykanie uszka lewego przedsionka. Wszystkie te zabiegi obecnie wykonują kardiolodzy i w naszym szpitalu wykonywane są na oddziale kardiologii inwazyjnej, którym kieruje Piotr Waciński.
Co jest o tyle ciekawe, że właściwie wady się nie zmieniły. Zmieniła się tylko technika, technologia.
Wady są te same. Zmieniły się może o tyle, że z jednej strony mamy rzeczywiście proces starzenia się społeczeństwa, więc pacjenci dożywają takiego wieku, że te wady, które nie miały szansy, by się ujawnić z innego powodu, ujawniają się teraz, ale zmieniło się też podejście i diagnostyczne przede wszystkim. Wykrywamy je na dużo wcześniejszym etapie i zmieniło się podejście terapeutyczne, a więc możliwość wykonania zabiegu, który kiedyś, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, wymagał otworzenia klatki piersiowej, często krążenia pozaustrojowego. Obecnie możemy ten zabieg wykonać przez niewielkie nakucie, jedno czy dwa, w pachwinie pacjenta, które zamykamy szwem hemostatycznym i tyle.
A może to wynika z samej dojrzałości nas jako społeczeństwo? Przecież jeszcze zupełnie niedawno, 10-20 lat temu, nasze podejście do zdrowia, do dbania o zdrowie było zupełnie inne. I co tu dużo mówić, panie profesorze, chyba nie jestem w błędzie, jeżeli powiem, że zawały nas dziesiątkowały.
Prawdą jest, że nadal dwaj główni zabójcy Polaków to są choroby onkologiczne i choroby układu krążenia. Natomiast rzeczywiście jest lepiej i prawdą jest, że bardzo duża zasługa w tym jest mediów, zasługa państwa, dlatego że propagowanie tego zdrowego trybu życia to nie tylko gabinet lekarza i porady i rozdawanie ulotek, ale też szerokie akcje społeczne, w które państwo są zaangażowani. Także tak, to się zmienia. Przyjeżdża mniej pacjentów z zawałami, zwłaszcza z takimi ciężkimi zawałami, jak to było jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, ale też i idąc dalej tym tropem, te zawały, przez to, że leczone są zupełnie inaczej, leczone są w Polsce praktycznie wszystkie leczone inwazyjne, już nie mamy tego leczenia zachowawczego, nazwijmy to zawałów, czyli rekanalizacji farmakologicznej, tylko pacjent dzięki odpowiedniej polityce zdrowotnej, no nie wahajmy się tego powiedzieć, państwa polskiego, nie ma takiego miejsca w Polsce, gdzie jeżeli doznamy zawału, nie znajdziemy się w ciągu, choćby, nie wiem gdzie to było, nie chcę rzucać przykładami, gdzieś, gdzie państwo jadą w głusze na wakacje. Nie ma takiego miejsca, gdzie w ciągu 45 minut w przypadku zawału nie znajdą się państwo na stole, gdzie będzie wykwalifikowany kardiolog inwazyjny, który będzie w stanie ten zawał leczyć w sposób taki, jak to się teraz robi na świecie, czyli otwarciem zamkniętego naczynia.
Panie profesorze, no właśnie, jak to się w tej chwili robi, bo zrobi się zupełnie inaczej niż 10-20 lat temu. Standardy się zmieniły.
Zmieniły się. Nie zmieniła się patofizjologia. Zawał dalej jest to zamknięcie naczynia wieńcowego, które prowadzi do ostrego niedokrwienia i martwicy śmierci fragmentu serca, które nie dostaje odpowiedniej ilości krwi. Kiedyś leczyło się to w ten sposób, że podawaliśmy leki bardzo silnie rozrzedzające krew, czy wręcz znoszące krzepliwość, których zadaniem było rozpuszczenie tej skrzepliny. To się często udawało, a czasem się nie udawało. Ten efekt był bardziej powolny. W związku z tym dużo częściej dochodziło do pozawałowej niewydolności serca, rozległej blizny, postępującej niewydolności krążenia, towarzyszącej temu zaburzeń rytmu. Takie tak naprawdę błędne koło, z którego nie bardzo ówczesna medycyna miała wyjście. Natomiast teraz, jeżeli to naczynie zostanie odetkane i przywrócone ukrwienie w tej złotej godzinie, czyli w tym czasie, kiedy serce nie ucierpi jeszcze bardzo, to ten zawał albo po prostu się nie dokona, albo dokona się w dużo mniejszym stopniu, niż byłoby to, gdybyśmy z tą rekanalizacją czekali zbyt długo, czy musieli liczyć na efekt podanych leków rozpuszczających skrzeplinę.
Dzisiaj tej skrzepliny w jaki sposób się pozbywamy?
Zawał, czyli zamknięcie naczynia, to najczęściej skrzeplina jest wtórna do pęknięcia blaszki miażdżycowej i zamknięcia. Ta blaszka miażdżycowa, ona się buduje w ścianie naszego naczynia i na tą blaszkę, oprócz genów, których jesteśmy nosicielami, zapracowujemy sobie całym naszym życiem. Natomiast jeżeli ta blaszka pęknie i zamknie światło naczynia, to już samo to może być przyczyną zawału, a najczęściej na skutek zatrzymania czy zwolnionego przepływu dochodzi do wykrzepiania w tym naczyniu. To dodatkowo, że tak powiem, zwiększa czy pogarsza przebieg zawału. I to, co możemy zrobić, to oczywiście jak najszybciej angiografię wieńcową, czyli koronarografię, która polega na wskazaniu, na podaniu kontrastu i znalezieniu miejsca naczynia odpowiedzialnego za zawał, a następnie możemy je sprawnie udrożnić za pomocą angioplastyki wieńcowej, czyli po specjalnym prowadniku wprowadzamy balon, który należy rozprężyć w miejscu tego zwężenia czy zamknięcia, przywracając drożność. Zwykle, jeżeli nie ma tam skrzepliny, to same leki, które podajemy rozrzedzające krew w czasie zabiegu, powodują czy ułatwiają powrót prawidłowego przepływu w naczyniu. Ta angioplastyka najczęściej towarzyszy jej implantacja stentu, czyli takiego wewnątrznaczyniowego rusztowania, które zapobiega zamknięciu się ponownemu tego naczynia, najczęściej w mechanizmie takiego natychmiastowego elastic recoil, czy takiego odbicia, że myśmy to rozszerzyli, to się zwęża z powrotem. I oprócz tego te stenty, praktycznie większość stosowanych obecnie stentów, są to stenty, które są powlekane specjalnymi lekami, które zmniejszają ryzyko zwężenia w odleglejszym czasie poprzez zbyt silny rozplęt śródbłonka i zarośnięcie umysłowo-kwialnie tego stentu.
I przypomnijmy, to w tej chwili już jest standard.
Tak, jest to standard od wielu lat, jest to standard również w Polsce. Tak jak wspomniałem, naprawdę nie mamy się czego wstydzić i gdybym osobiście miał dostać zawału, to wolałbym odpukać, dostać go w Polsce niż w wielu innych krajach europejskich.
Powiedział pan profesor o stanach nagłych, ale mamy wady zastawkowe, mamy wady strukturalne.
Nie są to na szczęście zazwyczaj stany nagłe. Ta wada zastawkowa, którą możemy leczyć w sposób inwazyjny, taki czy inny, ona postępuje i rozwija się stopniowo. Natomiast dzięki postępowi technologii medycznej, no po pierwsze mamy dużo większy dostęp do dokładniejszych procedur diagnostycznych, które pozwalają tą wadę wykryć na odpowiednio wczesnym etapie. I wykonujemy tych zabiegów coraz więcej z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, że jest większa wykrywalność, lepsza diagnostyka wad serca, a drugi, mówię o wadach u dorosłych, bo wady wrodzone u dzieci to jest jakby oddzielna domena zupełnie, a drugi powód to jest taki, że szereg pacjentów tak zwanych nieoperacyjnych, czyli no zbyt obciążonych, takich, u których ryzyko związane z dużym zabiegiem właśnie kardiochirurgicznym w krążeniu pozaustrojowym byłoby równe, czy wręcz przewyższałoby ryzyko związane z samą wadą, była dyskwalifikowana z tego zabiegu. Obecnie, i to jest właśnie domeną kardiologów inwazyjnych, kardiologów zabiegowych, jest możliwość leczenia tych wad w sposób mniej inwazyjny, w sposób przezskórny, za pomocą narzędzi dostarczanych przez cewnik, przez nakucie żyły czy tętnicy, co powoduje, że skuteczność zabiegu jest tak samo dobra, albo prawie tak samo dobra, jak zabiegu kardiochirurgicznego. On zawsze będzie lepszy. Natomiast ryzyko związane z zabiegiem jest o tyle niższe, że możemy do takiego zabiegu zakwalifikować pacjentów, którzy nie mieliby szansy na leczenie operacyjne wcześniej.
W lubelskim ośrodku te zabiegi, o których pan wspomniał, są wykonywane?
Tak, te zabiegi wykonywane są w ostatnim czasie. Wykonujemy ich dużo więcej. Mówię wykonujemy, ale wykonywane są w naszym sąsiednim oddziale, w klinicznym oddziale kardiologii inwazyjnej, kierowanej przez profesora Piotra Wacińskiego, który specjalizuje się w tego typu zabiegach i tak zwane zabiegi strukturalne stanowią, jeżeli nie domenę, to dużą część zabiegów wykonywanych w tym ośrodku.
Panie profesorze, czy serce daje nam jakieś sygnały, że dzieje się z nim coś niedobrego?
Na szczęście najczęściej tak. Typowy objaw, no ten, którego się wszyscy podświadomie najbardziej obawiamy, czyli zawału, to jest tępy, gniotący ból czy pieczenie, rozpieranie w okolicy zamostkowej, zlokalizowane dość szeroko. To nie jest kucie, które możemy pokazać czy zlokalizować jednym palcem.
No właśnie, od razu dopytam, panie profesorze, bo wiele osób mówi, a kuje mnie z lewej strony, mam jakieś dziwne bóle zamostkiem, to pewnie zawał.
Na szczęście najczęściej nie. Najczęściej jest to nerwoból międzyżebrowy, czy dolegliwości związane ze zmianami zwyrodnieniowymi w kręgosłupie, w odcinku piersiowym, czy w odcinku szyjnym, które mogą dawać dolegliwości rzutujące, czy lokalizujące się w miejscu, skąd biegną nerwy uciskane przez nieprawidłowe zmiany w samym kręgosłupie. To jest podobnie jak z rwą kulszową, kiedy bardzo boli noga, która jest zupełnie zdrowa, a problem jest w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Więc jeżeli to jest ból zlokalizowany po lewej stronie, tam co prawda jest serce, ale ono bardzo rzadko boli w tym miejscu.
Panie profesorze, tak jak powiedzieliśmy o zawale, w ogóle o chorobach układu krążenia, że to są jednak te, które najczęściej dziesiątkują nasze społeczeństwo, wśród nich migotanie przedsionków?
Tak, migotanie przedsionków jest podstępną i groźną chorobą. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jeden powód to jest taki, że u 30% pacjentów może nie dawać żadnych objawów.
A jednak?
Tak, u 30% statystycznie. Natomiast niezależnie od tego, czy ono od początku przebiega z objawami, czy jest zupełnie bezobjawowe, to największe ryzyko związane z samym migotaniem przedsionków związane jest ze zwiększonym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych. Bierze się to stąd, że termin migotanie odnosi się do czynności elektrycznej serca, czy przedsionku w tym przypadku. Natomiast mechanicznie przedsionki stoją w miejscu, one się nie kurczą. Więc ryzyko powstawania skrzepli jest tam wielokrotnie większe. Badania pokazują, że u pacjentów z migotaniem przedsionków, o ile nie otrzymują oni odpowiedniego leczenia przeciwkrzepliwego, ryzyko udaru mózgu jest pięciokrotnie większe niż w ogólnej populacji, co przekłada się na dwukrotnie większe ryzyko zgonu niezależnie od przyczyny. Także jest to arytmia z pozoru łagodna, która może być przyczyną wielu groźnych powikłań ze zgonem włącznie.
Ale migotanie przedsionków można eliminować.
Można. Niezależnie od leczenia farmakologicznego, które, tak jak rozmawialiśmy, koncentruje się na zmniejszeniu ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych i udaru, możemy leczyć migotanie przedsionków przyczynowo, a więc likwidować te obszary w sercu, które są odpowiedzialne za pojawienie się i potem za nawroty, czy utrzymywanie się arytmii.
To dopytam, za chwilę wrócimy, ale muszę dopytać pana profesora. Zaczynamy jednak od farmakologicznych środków.
Jeżeli chodzi o leczenie przeciwkrzepliwe, tak, bezwzględnie. Niezależnie od tego, jaką drogę leczenia wybierzemy, czy farmakologiczną, czy inwazyjną, wszyscy ci pacjenci powinni otrzymać leczenie przeciwkrzepliwe do czasu wykonania zabiegu, czy zlikwidowania w inny sposób arytmii i potem w zależności od dodatkowych czynników ryzyka przez dłuższy lub krótszy czas u niektórych pacjentów bezterminowo.
Być może zbyt duże uproszczenie, ale zmierzamy ku temu, żeby serce wskoczyło we właściwy rytm.
Tak, to o czym zaczęliśmy rozmawiać, te nowe technologie, które już w tej chwili mamy dostępne i nimi zabiegi wykonujemy i te, które niedługo się pojawią, mam nadzieję, że również u nas w klinice, są na tyle skuteczne i na tyle bezpieczne, że ostatnie wytyczne i Polskiego, i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dopuszczają wykonanie zabiegu ablacji jako pierwszorazowego czy pierwotnego podejścia do arytmii, a więc stawiają na równi z leczeniem farmakologicznym, czy jako alternatywę. Jeżeli pacjent nie chce brać tabletek, możemy zaproponować mu zabieg, który spowoduje, że migotanie przestanie wracać i te tabletki najprawdopodobniej nie będą potrzebne.
Zabieg ablacji polega na tym, żeby wyeliminować niejako pewien fragment w sercu.
Tak, to dotyczy szerzej nawet, nie tylko migotania przedsionków, ale każdej arytmii, czy każdych zaburzeń rytmu serca. One są zwykle spowodowane przez jakieś obszary, ogniska ektopowe, czy szlaki dodatkowe w sercu, które są przyczyną czy powstawania, czy utrzymywania się arytmii. I zabieg ablacji polega na ich wybiórczym uszkodzeniu, zniszczeniu tak, żeby serce pracowało już w ten prawidłowy sposób, czyli żeby rytmem wiodącym był rytm zatokowy. Natomiast technik, które służą do zniszczenia, wybiórczego zniszczenia tych obszarów, jest bardzo wiele i no, pojawiają się nowe.
Pojawiają się nowe i z dużym prawdopodobieństwem w lubelskim ośrodku od jesieni nowy rozdział i nowe możliwości.
Mam nadzieję, że tak. Nie chciałbym zapeszyć, panie redaktorze. Natomiast rzeczywiście jest to, o czym chcę powiedzieć, to jest zupełnie nowa technika. Jej nowość, innowacyjność polega na tym, że to jest pierwsza, jak do tej pory, pierwsza technologia nietermalna. To, co robiliśmy do tej pory, to było kolokwialnie albo wypalanie, albo wymrażanie tych nieprawidłowych obszarów w sercu, więc albo dostarczaliśmy tam za dużo ciepła i to zabijało te nieprawidłowe komórki, albo odbieraliśmy ciepło i to zamrażało te nieprawidłowe komórki, wskutek czego również ginęły. Natomiast zabiegi technologią pulse field ablation, czyli impulsów silnego pola elektrycznego. Jest to technika stosowana już w leczeniu niektórych nowotworów. To jest stacjonarne, wtedy ten sam zabieg zupełnie inaczej wygląda, wbija się igły w okolice guza i podaje te impulsy. Natomiast tutaj musimy w ruchu, w pracującym sercu namierzyć ten obszar i te impulsy dostarczyć. Mówiąc w skrócie, te impulsy są na tyle krótkie, to są nanosekundy bardzo silnego pola elektrycznego, że one nie zmieniają w istotny sposób temperatury. Tam nie ma żadnego bodźca termalnego. Natomiast to, co powodują, to powodują zjawisko elektroporacji, też nie nowe, znane od wielu lat. Ono polega na tym, że silny impuls pola elektrycznego na chwilę po zdepolaryzowaniu błony komórkowej powoduje, że ona się staje nieselektywnie przepuszczalna dla wszystkich jonów. Czyli te kanały, które mamy w błonie komórkowej, odpowiedzialne są za jej funkcję, za prawidłowy, za depolaryzację skurcz mięśnia sercowego, na chwilę stają się dziurawe jak sito i przepuszczają jony w obie strony. To wyzwala naturalny mechanizm śmierci komórki, jakim jest apoptoza. Nasze komórki w naszym organizmie wymieniają się. Tak naprawdę po kilku latach jesteśmy zbudowani w większości, nie wszystkie, ale w większości z innych komórek. Te komórki po to, żeby były zdrowe, giną w określony sposób. I my niejako te nieprawidłowe komórki zmuszamy w tych obszarach, które generują arytmię, tymi impulsami wybiórczo zmuszamy do apoptozy. To przed nami.
Panie profesorze, tak na dobrą sprawę chyba, to jeżeli chodzi o pogodę, to osobom sercowcom tak zwanym trudno dogodzić. Albo jest za niskie ciśnienie, albo za wysokie, albo jak w tego lata zbyt gorąco. To gorąco, te wysokie temperatury, to nie jest chyba dobra, najlepsza pora na to, żeby osoby z kłopotami, które mają kłopoty z sercem, na to słońce się wystawiały, eksponowały.
Zdecydowanie. Lepiej te godziny największego upału przeczekać po prostu w domu albo w pomieszczeniu klimatyzowanym. Oczywiście należy korzystać z ruchu i aktywności na świeżym powietrzu, ale albo wcześnie rano, albo w takich godzinach wieczornych, kiedy ten upał troszkę mniej będzie nam się dawał we znaki. Natomiast niezależnie od tego, absolutnie podstawową rzeczą dla pacjentów z chorobami układu krążenia, ale też dla nas wszystkich, jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów, żeby się po prostu w tej temperaturze nie odwodnić, a pocenie się, które jest naturalne, jest prawidłowym fizjologicznym mechanizmem termoregulacji, który pozwala nam z takimi upałami walczyć. Potrzebujemy płynów.
Tylko czysta woda, czy może jakieś elektrolity, suplementy, diety, które są dostępne?
Podstawą jest czysta woda. Natomiast możemy to, jeżeli stosujemy zdrową, zbilansowaną dietę, odpowiednią ilość warzyw, owoców, tak naprawdę potrzeba dodatkowej suplementacji elektrolitów pojawia się bardzo rzadko. W przypadku ekstremalnych upałów albo osób, które z racji wykonywanego zawodu czy innych aktywności, mimo tych upałów muszą te aktywności podejmować. Wtedy rzeczywiście można tą wodę uzupełniać o suplementy minerałów, które można kupić w wielu postaciach w aptekach.
Panie profesorze, taki dekalog, złote rady dla chorych z układem krążenia, z sercem, pewnie nie zmieniają się od lat.
Na pierwszym miejscu postawiłbym regularną aktywność fizyczną. To jest absolutnie najważniejsze. Bez tego wszystko inne będzie mniej warte. Ta aktywność fizyczna nie musi być bardzo wyczerpująca. Ważne, żeby była systematyczna, czyli przynajmniej 5 razy w tygodniu i żeby nie była zbyt krótka. Nasz organizm odnosi korzyść nie z bardzo intensywnego wysiłku, tylko z takiego, w sposób w czasie każdej, nazwijmy to, sesji treningowych, ale to może być zwykły spacer, która trwa przynajmniej 45 minut do godziny czasu. Więc jeżeli znajdziemy czas, optymalnie 5 razy w tygodniu, żeby przez godzinę żwawo pospacerować, jeżeli ktoś lubi pobiegać, potruchtać w umiarkowanym tempie, pójść na rowerze, pójść na basen, czy wreszcie pójść potańczyć, to jest to najlepsze, co możemy zrobić dla naszego serca.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Profesor Andrzej Głowniak, kierownik klinicznego oddziału elektrokardiologii z pracownią elektrofizjologii i elektroterapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję panie profesorze.
Bardzo dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Dobranoc.
Dobranoc.